Czyta Reda Haddad.
Tymczasem noc się zbliżała, a z nią czas określony przybycia sławnego kołkobieguna. Zwłoka już niecierpliwiła Don Quixota. Nasz rycerz mniemał, że skoro Malambrun tak się opóźnia z przysłaniem rumaka, znaczy to, iż albo on, Don Quixote, nie jest rycerzem, któremu niniejszą przygodę zachowano do uskutecznienia, lub też, że czarnoksiężnik unika i obawia się zmierzyć z nim w osobnym spotkaniu. A liści nagle weszło do ogrodu czterech dzikich mężów, okrytych bluszczem i niosących na ramionach konia drewnianego. Postawili go na ziemi na nogach, później zaś jeden z nich rzekł: niech rycerz, który ma na to odwagę, wsiada na tę machinę. Ja nie wsiądę, zawołał Sancho, ani nie mam odwagi, ani nie jestem rycerzem. Dziki mąż ciągnął dalej: jeżeli jest tu przytomny giermek tego rycerza, niechaj na grzbiet się mieści. Rycerz zaś niech zaufa walecznemu Malambrunowi, iż żadnego podejścia tu nie masz i że tylko od ciosu szpady wielkoluda szkodę odnieść może. Nie ma nic innego do czynienia, jak przekręcić kołek na łbie, a rumak zaniesie rycerza i giermka po powietrzu do Malambruna, który na nich czeka. Aby jednak wysokość drogi nie czyniła im zakrętu głowy, trzeba mieć zawiązane oczy do czasu, gdy koń zarży, co będzie znakiem, że podróż zakończona. To powiedziawszy, dzicy ludzie ostawili kołkobieguna i odeszli krokiem pełnym godności. Zaledwie Dolorida konia obaczyła. Rzekła ze łzami do Don Quixota: o najdzielniejszy rycerzu, obietnica Malambruna jest uskuteczniona. Koń przybył, nasze brody rosną. Każda z nas pospołu ze swymi włosami na brodzie błaga cię, abyś ogolił nas i ostrzygł. Na tym teraz wszystko zawisło, abyś pospołu z swym giermkiem dosiadł kołkobieguna i uczynił szczęśliwy początek tej podróży niesłychanej. Dopełnię tego chętnie, grabini Trifaldi, odparł Don Quixote, nie bawiąc się szukaniem poduszki i ostrogów, aby czasu po próżnicy nie tracić. Tak wielka jest bowiem chęć mojego oglądania was wszystkie. Tak wielka jest bowiem chęć mojego oglądania was wszystkie ogolonymi i ochędożonymi. Ja tego nie uczynię, rzekł Sancho, ani chętnie, ani niechętnie, żadną miarą. A jeżeli te ostrzyżyny brud nie mogą się obejść bez tego, abym wlazł na grzbiet koński, niechaj mój pan poszuka sobie innego giermka. Niechaj mój pan poszuka sobie innego giermka, co mu towarzyszyć będzie, zaś te damy innego środka do wygładzania swoich twarzy. Nie jestem czarownikiem, abym po powietrzu latał. Co by rzekli poddani moi wyspiarze, gdyby uznali, że ich rządca na wszystkie wiatry się rozpuścił, jak latawiec? Do tego stąd do Kandai jest 3000 mil z okładem. Jeśli tedy koń się zmorduje w drodze, albo olbrzymowi coś do łba przyjdzie, spóźnimy się z powrotem o pół tuzina lat. Wówczas nie będzie już na świecie wyspy ani wyspiarzy, co mnie poznać będą mogli. Mówi się wszak pospolicie, że opóźnienie sprawuje utracenie i że gdy ci jałówkę dają, biegaj rączo po postronek. Niech mi przebaczą brody tych dam. Dobrze w Rzymie świętemu Piotrowi. Chcę rzec, że nieźle mi tu w tym domu, gdzie mnie tak zacnie podejmują i czynią mi zapewnienia, że wkrótce wielkorządcą ostanę. Przyjacielu Sancho, rzekł książę, wyspa, co ci ją obiecał, nie uciecze, nie jest ruchająca się. Zapuściła tak krzepkie korzenie w głąb ziemi, że nie można by jej wyrwać ani z miejsca poruszyć, mimo wszelkich wysileń. A do tego wiesz dobrze, jako i ja, że nie masz na świecie urzędu godnego, który by bez trudu i ciężkości zdobyć można było. Żądam od ciebie za to wielkorządztwo, abyś towarzyszył panu swemu Don Quixotowi i dał początek i koniec tej pamiętnej przygodzie. Wsiadaj, nie mieszkając, na grzbiet kołkobieguna i wracaj do nas z tą szybkością, jakiej się po letkości tego rumaka spodziewać można. Gdyby zaś przeciwny los się zdarzył, żebyś musiał wracać pieszo, pielgrzymując od domu do domu i od gospody do gospody, to w jakimkolwiek czasie i stanie przybędziesz, zawsze znajdziesz swoją wyspę tam, gdzie się zostawił i obywatelów chętnych przyjąć cię za rządcę. Moja zaś przychylność dla ciebie i moja wola wcale się nie odmieni. Nie wątpij o tym, panie Sancho, gdyż obraziłbyś jawnie moją chęć wyświadczania ci przysługi. Dosyć na tym, odparł Sancho. Jestem prostym Jermkiem i nie umiem odpowiadać na tyle uprzejmości oświadczeń. Niechaj pan mój wsiada na tego konia, mnie zaś niech oczy zawiążą. Polecą mnie Bogu i powiedzą mi, czy gdy będziemy latali pod obłokami, będę się mógł i ja Bogu polecić i aniołów wezwać? Na to odparła Trifaldi. Możesz to uczynić bezpiecznie, bo chociaż Malambrun jest czarnoksiężnik, wszelako dobry chrześcijanin i czyni te wszystkie omamienia roztropnie i pobożnie, aby sobie nie zjednać żadnej przygany. A zatem, rzecze Sancho, siadajmy, niech nas prowadzi Bóg i Najświętsza Trójca z Gaety. Od czasu pamiętnej przygody z foluszami, rzekł Don Quixote, nigdy nie widział Sanczy tak zalęknionego jak teraz. Gdybym był przesądny, ledwie bym nie zadrżał w duszy, widząc tę jego strachliwość. Ale pójdź tu, Sancho, gdyż za pozwoleniem wielmożnych państwa chciałbym z tobą dwa słowa na stronie zamienić. Rzekłszy to, zaciągnął Giermka w zakąt ogrodu pomiędzy wielkie drzewa i uścisnąwszy jego ręce, rzekł: widzisz, mój przyjacielu Sancho, jaka daleka podróż nas czeka. Pan Bóg tylko wie, jak prędko i kiedy powrócimy i czy zatrudnienia ostawią nam chwilę czasu i spokoju. Chciałbym przeto, abyś udał się do swojej komnaty pod pokrywką, że masz wziąć sobie coś potrzebnego do podróży i abyś, zamknąwszy się tam, dał sobie z 500 rózek zadatku na te 3600 plag, coś się obowiązał dopełnić. Ten, co dobrze zaczyna, już połowę dzieła dokonał. Na Boga, zawołał Sancho, chyba wielmożny pan rozum utracił. To jakby ktoś rzekł, w brzemienności mnie widzisz, a w prawiczeństwa po mnie żądasz. Teraz, gdy mam siadać na goły i twardy stół, wielmożny pan chcesz, abym sobie zadek poranił? Zaprawdę, zaprawdę, źdźbła racji nie macie. Pójdźmy teraz te damy ogolić, a z powrotem przyrzekam wielmożnemu panu, że tak prędko obowiązanie swoje uiszczę, iż wasza miłość będzie wielce ukontentowany. Teraz jednak o tym więcej nie mówmy. Twoja obietnica, miły Sancho, odparł Don Quixote, pociesza mnie znacznie. Pewien jestem, że jej dotrzymasz, chociaż bowiem jesteś nieco ociężały, przecież tym samym nie można cię nazwać nieprawdomównym. Skończywszy dyskurs, powrócili, aby dosiąść kołko bieguna. Don Quixote, wdrapując się na siodło, rzekł: zawiąż sobie oczy, Sancho, i wsiadaj śmiało. Nie masz podobieństwa, aby ten, co tak z daleka nas przyzywa, zwodził nas za mały zysk, co by miał, oszukując ludzi, którzy mu dowierzają. Chociażby rzeczy obróciły się opacznie i inaczej, niż mi się wydaje. Sławy przedsięwzięcia tej przygody nie zaćmi czyja złośliwość. Dalej tedy, wielmożny panie, zawołał Sancho. Łzy i brody tych dam tak już w moje serce zapadły, że i kawałka najlepszej strawy nie ukąszę, póki ich oblicz gładko ogolonych nie obaczę. Wsiadajcie, mój panie, i pierwszy sobie oczy zawiążcie, bowiem jeśli ja mam się mieścić na grzbiecie, wysiodło zająć winniście. To prawda, odparł Don Quixote i wyjąwszy chustkę z kieszeni, poprosił damy do Lorydy, aby mu dobrze oczy zawiązała, co ta chętnie uczyniła. A liści Don Quixote wnet chustkę zdjął i rzekł: jeżeli się nie mylę, czytałem Wergiliuszu o Palladium Trojańskim. Był to koń drewniany, ofiarowany przez Greków bogini Palladzie i zawierający w sobie rycerzów zbrojnych, co byli przyczyną doszczętnego zburzenia Troi. Dobrze by było zatem obaczyć naprzód, co kołkobiegun zawiera w swoich wnętrznościach. Nie ma przyczyny po temu, rzekł Doloryda. Ja ręczę za to, bo wiem, że Malambrun nie ma w sobie nic ze złośliwego zdrajcy. Siadaj, wielmożny pan, bez trwogi. Jeżeli się coś złego przytrafi, na siebie to biorę. Zdaje się Don Quixotowi, że gdyby jeszcze coś rzekł w materii swego bezpieczeństwa, byłoby to z uszczerbkiem dla jego mężności. Takiż, nie wdając się już w gawędę, dosiadł kołko bieguna, pomacał kołek, który się letko obracał, a że strzemion nie było i że nogi mu się zwieszały, zdawał się jak osoba na arrasie flamandzkim utkana w scenie rzymskiego triumfu. Sancho także jął gramolić się na konia, niechętnie, ale leniwie. Rozsiadłszy się jak mógł najlepiej na grzbiecie, znalazł go wcale nie miętkim. Poprosił zatem księcia, aby, jeśli to możliwe, kazał mu dać poduszkę, choćby ze stołeczka księżnej, albo jasiek złoża jakiegoś pazia, bowiem grzbiet raczej z marmuru niż z drzewa uczyniony być się wydaje. Na to Trifaldi odparła: kołkobiegu nie znosi na sobie żadnego rzędu ani przybrania. Wszystko, co Sancho uczynić może, to usiąść bokiem, obyczajem białych głów, a wówczas nie będzie tak czuł twardzizny. Sancho uczynił tak i, pożegnawszy się ze wszystkimi, pozwolił sobie oczy zawiązać. Lecz po chwili zdjął chustkę i spoglądając smutno ze łzami w oczach na obecnych w ogrodzie, zaklął ich, aby w tych ciężkich dlań terminach zmówili na jego intencje Ojcze nasz i zdrowaś Maria. Gdy się w podobnym złym razie znajdować będą, Bóg ześle im kogoś, co się za nich pomodli. — Łotrze! — zawołał Don Kichot. — Czy cię na szubienicę prowadzą, czyli też jesteś u kresu żywota swego, że podobnych modłów żądasz? Zali tchórzu niegodziwy, nie znajdujesz się w tym samym miejscu, gdzie się znajdowała piękna Magalona i skąd zstąpiła, nie do grobu, ale by stać się królową Francji, jeżeli tylko historie nie kłamią. Ja zaś, co u twego boku siedzę, zaliż nie mogę zastępować sławnego Piotra, który zajmował to miejsce, które ja teraz zajmuję. Zasłoń sobie oczy, bydle tchórzliwe, i strzeż się, abyś się nigdy z tymi postrachami nie wynurzał, przynajmniej w mojej obecności. Niechaj mnie więc oczy zawiążą, odparł Sancho. Skoro nie chcą, abym się Panu Bogu polecił, czy też aby mnie polecono, nie dziwota chyba, że obawiam się, iż tu w pobliżu jest gdzieś zgraja diabłów, co nas zawloką do Perla Fijo. Zawiązali sobie tedy oczy. Don Quixote, czując, że siedzi tak, jak siedzieć powinien, zaczął nakręcać kołek. Ledwie rękę na nim położył, wszystkie damy i wszyscy przytomni zaczęli gromko wołać – Niech cię Pan Bóg prowadzi, mężny rycerzu! Niech Bóg będzie z tobą, nieustraszony giermku! Owóż już przecina cię powietrze, jak krzyżolotna strzała, już w podziwienie wprowadzacie tych, co na was z ziemi patrzą. Trzymaj się, śmiałku Sancho, gdy się kiwasz na wszystkie strony! Zważ, że twój upadek byłby gorszy niż tego młodzika zuchwałego, który chciał prowadzić wóz słońca swego ojca. Sancho, usłyszawszy to wołanie, ujął w pół swojego pana, ścisnął go mocno ramionami i rzekł – nie wiem, czemu to przypisać, wielmożny panie, że głosy tych, co powiadają, żeśmy wygórowali, dobiegają do nas tak wyraźnie, iż stawa się, że mówią w pobliżu nas.
– Nie zastanawiaj się nad tym – rzecze Don Quixote – ponieważ te nadpowietrzne latania wychodzą daleko poza obręb rzeczy zwykłych. Możesz widzieć i słyszeć z oddalenia tysiąca mil wszystko, co chcesz, ale mnie tak nie ściskaj, Sancho, bo mnie zrzucisz z siodła. Nie wiem zaprawdę, czego się lękasz. Przysięgłbym, żem w życiu całym tak letko niosącym rumaka nie dosiadał. Zdawa się, jakby się z miejsca wcale nie ruszał. Pozbądź się, przyjacielu, tych próżnych strachów. Rzeczy idą dokładnie, jak iść powinny. I mówić możemy, że wiatr mamy z tyłu.
To prawda, odparł Sancho, bo czuję z tamtej strony morszczyznę tak tęgą, jakby na mnie z tysiąca miechów dmuchano. Miał przyczynę tak mówić, bo kilku ludzi deło na nich z tyłu dużymi mieszkami. Książę, księżna i marszałek dworu tak dobrze tę przygodę przygotowali, iż nie brakowało nic, aby ją jak najlepiej uskutecznić. Don Quixote, wiatr również poczuwszy, rzekł – Zapewne, Sancho, musieliśmy już dotrzeć do drugiego kręgu powietrza, gdzie się rodzi grad i śnieg, tak jak w trzecim grzmoty, pioruny i błyskawice. Jeżeli w górę będziemy pomykać z taką szybkością, wnet wpadniemy w krąg ognisty. Nie wiem dokładnie, jak ten kołek obracać, aby nie zalecieć w takie miejsce, gdzie byśmy się mogli spalić na proch. Wtem paczesiami z kłaków na kijach trzymanymi zaczęto im twarze rozgrzewać. Sancho, poczuwszy gorąco, rzekł – Obym zdechł, jeżeli już nie jesteśmy w kręgu ognistym, albo blisko niego, bo już mam opaloną w pół brodę. Chciałbym zdjąć chustkę, aby obaczyć, gdzie się znajdujemy.
– Strzeż się tego czynić! – zawołał Don Quixote.
– Czy nie przypominasz sobie prawdziwego zdarzenia licencjata Toralba, którego diabli porwali w powietrze na koniu zrobionym z trzciny z oczyma zawiązanymi? Po 12 godzinach stanął w Rzymie, zsiadł w Torre di Nona, która jest ulicą miasta. Widział natarcie i opowiedział o wszystkim, co widział. Oznajmił także, że gdy leciał po powietrzu, diabeł rozkazał mu oczy otworzyć, co gdy uczynił, widział się tak bliskim miesiąca, iż mógł rękami go prawie namacać. Ale nie śmiał natomiast na ziemię spojrzeć z lęku przed głowy zawrotem. Dlatego, mój Sancho, nie masz przyczyny, aby oczy odsłaniać. Ten, co wziął na się prowadzenie nas, musi nas mieć na pieczy i zdać ze wszystkiego sprawę. Może się tak ku górze wzbijemy, aby spaść na dół do królestwa Kandaja, tym kształtem, co sokół lub jastrząb na srokę, aby ją schwytać w pazury. Chociaż nam się zdaje, że nie więcej jak pół godziny siedzimy na tym koniu. Wierzaj mi jednak, mój przyjacielu, żeśmy już znaczny kęs drogi ujechać musieli.
Nie mam co wielmożnemu panu na to odpowiedzieć,
rzecze Sancho. Wiem jeno, że jeśli ta dama Magalens, czy też Magalona, nie przykrzyła sobie jeździć na tym grzbiecie twardym, musiała mieć ciało niezbyt miękkie. Książę, księżna i wszyscy przytomni w ogrodzie słuchali pięknych dyskursów obu walecznych i wielką pociechę stąd odnosili.
Aliści, chcąc dowieść do końca tę dziwaczną i dobrze ułożoną przygodę, kazali przytknąć ogień do zapału znajdującego się blisko pod ognia. Kołkobiegun, mający brzuch pełen rac i innych sztucznych ogni, wyskoczył w powietrze z wielkim hukiem, a potem upadł na ziemię wraz z Don Quixotem i Sancho Panzą wpółspalonymi. W tej chwili grabinia Trifaldi i jej damy brodate zniknęły z ogrodu, a wszyscy inni przytomni udawali zemdlonych, leżąc na ziemi. Don Quixote i Sancho podnieśli się w bardzo złym stanie i obejrzawszy się na wszystkie strony, zdziwili się srodze, uznawszy, że znajdują się w tym samym ogrodzie, skąd wyjechali, acz bardziej jeszcze zdumieni zostali, gdy spostrzegli w końcu ogrodu zatkniętą w ziemi kopię, na której wisiał na dwóch sznurkach jedwabnych zielonych pergaminowy arkusz. Na nim był ten napis, złotymi literami wyrażony. Nieustraszony rycerz Don Quixote z Manchy dopełnił przygody grabini Trifaldi, inaczej zwanej damą Dolorydą i jej towarzyszek, co tylko ją przedsięwziął. Madame Brun na tym przestaje i oznajmia, że jest całkiem ukontentowany, że mu się zadosyć stało. Podbródki tych dam już są gładkie, zaś król Don Clavijo i królowa Antanomazja do pierwszej są przywróceni postaci. Jeśli zasiebiczowanie Giermka dopełnione zostanie, gołębica będzie wyzwolona z szponów jadowitych jastrzębia, co ją prześladuje, i na łonie swego ulubionego miłośnika się ocknie. Tak rozporządził Merlin, arcyczarnoksiężnik nad wszystkimi czarnoksiężnikami. Skoro Don Quixote przeczytał te słowa, które pergamin zawierał, pojął zaraz, że wróżyły one odczarowanie Dulcynei. Przeto powinne i stokrotne dzięki złożywszy za to, iż małym niebezpieczeństwem dokończył tak wielkiej przygody i do pierwszego stanu przywrócił oblicze tych ochmistrzyń, co już zniknęły z ogrodu, podszedł do księcia i księżnej, którzy jeszcze do utraconych zmysłów nie przyszli, i biorąc księcia za rękę, rzekł: odwagi, książę, odwagi, wszystko to są jenofraszki, przygoda jest już zupełnie dokończona, bez niczyjej szkody, jak to jawnie uznać można po piśmie na tej kopii zawieszonym. Książę, jak człowiek w głębokim uśpieniu będący, zaczął niby do siebie przychodzić. Księżna i ci wszyscy, co na ziemi leżeli, takoż udawali ocknienie, dając po sobie poznaki zadziwienia i trwogi, i tak iż można było mniemać, że w samej rzeczy przytrafiło im się, co tak udatnie zmyślili. Książę, oczy mając jeszcze w pół zawarte, przeczytał obwieszczenie, później zaś podbiegł, aby uściskać Don Quixota. Sancho szukał oczyma damy Dolorydy, chcąc zobaczyć, jak wygląda bez brody i jeżeli jest tak piękna w istocie, jak można było mniemać pierwej po składzie jej twarzy miarkując. Ale mu powiedziano, że gdy kołkobiegun z powietrza na ziemię spadł, cała zgraja ochmistrzyń z damą Dolorydą na czele zniknęła ogolona do czysta, jakby i śladu kłaków na obliczach nie miały. Księżna zapytała Sanczy, jak mu się wiodło w tej tak długiej podróży. Na to odparł Sancho: czułem, mości pani księżno, że jedziemy tak, jak mój pan powiedział, i że lecimy przez krąg powietrza ognistego. Chciałem wówczas oczy sobie odsłonić, aliś mój pan, którego o pozwolenie odjęcia chustki poprosiłem, nie chciał na to przystać. Wszelako ja, będąc z przyrodzenia ciekawy i chcąc zawsze wiedzieć, co mi na drodze zawadza, odsłoniłem koło nosa trochę chustki nieznacznie, tak że nikt nie spostrzegł, a potem począłem patrzeć na dół. Ziemia zdała mi się taka maleńka, jak ziarnko gorczycy, zaś ludzie, co po niej chodzili, jak orzechy. Z tego wszystkiego wnosić można, że w tej chwili wysoko lecieć musieliśmy. Przyjacielu Sancho, rzekła księżna, bacz, co mówisz. Tym sposobem, jak powiadasz, nie widziałeś ziemi, tylko ludzi, co po niej chodzili. Jasne jest, jeżeli ziemia nie zdała ci się większa, jak ziarnko gorczycy, a każdy człowiek jak orzech, wtedy jeden człowiek zakryłby całą ziemię. To prawda, odparł Sancho. Jednak uznałem ziemię, spojrzawszy na nią ukosem z boku. Zważ, Sancho, odparła księżna, że gdy się patrzy ukosem, nie można obaczyć w całości tego, co się tylko jedną stroną okazuje. Nie rozumiem się na tych wszystkich sposobach patrzenia, odparł Sancho. Dość na tym, że jeżeli wasza dostojność wiedzieć będzie, że skorośmy lecieli zaczarowani, również przez omamienie mogłem widzieć całą ziemię i wszystkich ludzi, z którejkolwiek bym na nich patrzył strony. Jeśli temu się nie da, tym mniej będzie dowierzała wasza dostojność, że gdym odsunął chustkę z nad brwi, ujrzałem tak blisko nieba, że ode mnie do niebieskiego stropu nie było więcej jak półtorej stopy. Mogę przysiąc to śmiele, że niebo jest obszerne i wielkie niezwykle. Zdarzyło się później, że lecieliśmy blisko siedmiu kóz. To jest konstelacja Plejad, mitologicznych córek Atalanty i nimfy Pilione, zmienionych w siedem gwiazd obok konstelacji Byka. Na duszę moją zaklinam się, że ledwie mnie zdechł od tej pociechy, gdym to obaczył, ponieważ w młodości mojej byłem kozopasem. Tedy choć mnie wzięła niewypowiedziana... Na duszę moją zaklinam się, że ledwie mnie zdechł od pociechy, gdym to obaczył, ponieważ w młodości mojej byłem kozopasem. Tedy chęć mnie wzięła niewypowiedziana pobawić się z nimi. Gdybym tego nie uczynił, pękłbym niechybnie z żalu. Przeto nie mówiąc słowa nikomu, nawet mojemu panu, zsiadłem gładko achyżo z kołkobieguna i rozprawiałem z kuskami, wdzięcznymi jak fiołeczki i inne kwiatuszki, blisko przez godzinę. Przez ten czas kołobiegun stał na miejscu i ani drgnął. Gdy Sancho rozprawiał z kozami, spytał książę: pan Kichot co w ten czas porabiał? Na to rycerz odparł: ponieważ wszystkie te rzeczy i przytrafienia dzieją się nadzwyczajnymi sposobami, nie trzeba się dziwić, co Sancho powiada. Co się mnie tyczy, to powiem, żem chustki z oczu ani na dół nie odsunął, ani ku górze jej nie nasunął i że nie widziałem nieba, ziemi, morza ani rzeki. Czułem tylko, że lecę przez krąg powietrza i że już zbliżam się do części ognistej. A liści, abyśmy dalej mieli wygórować, z trudnością mi wierzyć przychodzi, bowiem skoro ognisty krąg zawiera się między niebem miesiąca i ostatnią powietrza okolicą, wtedy nie mogliśmy dolecieć do niebieskiego stropu, gdzie się siedem kóz znajduje, jak Sancho powiada, bez tego, aby się na popiół nie spalić. Sancho musi więc albo łgać, albo marzyć. Ani łże, ani nie śnie, odparł Sancho. Ja by się upewnić, że prawdę powiadam, trzeba mnie się zapytać o znaki osobne tych kóz. Opowiedz nam tedy, Sancho, o tych kozach, rzekła księżna. Dwie są zielone, odparł Sancho, dwie czerwone, dwie niebieskie, a jedna srokata. Osobliwy to kóz rodzaj, rzeczy książę. W żadnym miejscu na ziemi nie ma takich kolorów. Chciałem, że to znaczy kóz o takich kolorach. To prawda, odparł Sancho, ale musi być przecie różność między kozami niebieskimi a ziemskimi. Powiedz mi, Sancho, rzecze książę, czyś nie widział jakiego kozła między tymi kozami? Nie mości, książę, bom słyszał, że ani kozioł, ani frykacz nie mają rogów dłuższych niż rogi miesiąca. Nie chcieli więcej wypytywać się Sancho o podróż, widząc, iż Giermek gotów jest przechadzać się po wszystkich niebach i opowiadać, co się tam dzieje, chociaż się krokiem z ogrodu nie był i ruszył. Taki był koniec przygody damy Dolorydy, przygody, która dała księstwu pochop do śmiechu przez całe życie, zaś Sanczy wątek do opowiadania siła ciekawości przez całe wieki. Don Kichot zbliżył się do Sanczy i szepnął mu w ucho: Sancho, ponieważ chcesz, aby ci wierzono, że prawdą jest to, coś widział w niebie, chcę również, abyś dowierzał temu, co ja oglądał w jaskini Montesinos. Dosyć na tym. Więcej nic już nie powiem.
Czyta Reda Haddad.